Anna Kamińska jest obecnie poetką, wydaje mi się, nieco zapomnianą. Nie zawsze tak było. W przeszłości, w latach 60., 70. jej poezja była bardzo dobrze znana, doceniana. Kamińska była bardzo lubiana przez czytelników. Ksiądz Twardowski pisał wręcz o tłumach, które przychodziły na spotkania z tą poetką. Oczywiście Anna Kamińska, twórczość Kamińskiej jest bardzo dobrze znana w wąskim kręgu polonistów, badaczy literatury. Powstało wiele interesujących prac na temat tej twórczości, ale myślę, że jednak poezja Kamińskiej nie jest obecna w powszechnej świadomości czytelniczej. Myślę, że związane jest to z faktem, że książki Anny Kamińskiej są obecnie bardzo rzadko wznawiane. One rzadko pojawiają się na rynku wydawniczym. Bardzo zależy nam na tym, aby ta sytuacja zmieniła się. Marzylibyśmy, aby rzeczywiście, tak jak mówił ksiądz Jan Twardowski, nastąpił renesans Anny Kamińskiej. Ksiądz Alfred Wierzbicki w artykule Lubelskie adresy Anny Kamińskiej pisał, że obecnie najważniejszym lubelskim adresem poetki jest Muzeum Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej 3, gdzie została zdeponowana jej spuścizna literacka. Wyraża też nadzieję, że w przyszłości, niebawem, nowym, najważniejszym adresem Anny Kamińskiej będą adresy jej nowych czytelników. I my również mamy taką nadzieję. Wydając właśnie 3 tomy poezji zebranych Anny Kamińskiej, mamy nadzieję, że ta twórczość rzeczywiście znajdzie swoich nowych, wiernych czytelników, którzy zadomowią się w tej poezji, znajdą w niej swoje miejsce.
A propos adresów, niemal codziennie, czasem nawet 2 razy dziennie przechodzę przez ulicę Wieniawską. Być może to jest moje niedopatrzenie, może coś przeoczyłam, ale nie znajduję tam śladu, czy też nie w tę stronę, w którą trzeba kieruje oczy. Bo Anna Kamińska, o jej związkach z Lublinem za moment będziemy rozmawiać, mieszkała tam przez wiele lat. Nie ma żadnej tablicy, nie ma niczego.
Nie ma i też myślę, mam taką nadzieję, bardzo bym chciała, aby to uległo zmianie. Myślę, że warto byłoby stworzyć w Lublinie miejsce związane z Anną Kamińską, poświęcone Kamińskiej, zaułek Anny Kamińskiej, ulicy Anny Kamińskiej. W tym momencie rzeczywiście nie ma w przestrzeni miasta żadnego śladu obecności poetki tu w Lublinie, a przecież rzeczywiście była z naszym miastem bardzo mocno związana.
Anna Kamińska mieszkała przy Wieniawskiej, tam ją odwiedzała bardzo często Julia Hartwig, jej przyjaciółka. I tutaj między innymi ze wspomnień Julii Hartwig taka ciekawa rzecz, jeśli komuś z Państwa, tak jak mojej przyjaciółce, Julia Hartwig kojarzy się z piękną, dystyngowaną i emanującą spokojem kobietą, taką znaliśmy ją przez ostatnie lata, jeśli ktoś miał okazję ją spotkać, to bywając u Anny Kamińskiej przy ulicy Wieniawskiej, to Julia Hartwig rozbawiała całe towarzystwo swoim nieposkromionym wręcz temperamentem. Ale ten adres przy Złotej, gdzie jest Muzeum Czechowicza, tam, gdzie zdeponowana jest cała twórczość Anny Kamińskiej, to jest adres, który bardzo dobrze zna profesor Kruszewski, bo to się zdaje się od przekroczenia tego progu wiele się zmieniło.
Tak, to było wiele lat temu, dzięki uprzejmości i Ani i wcześniejszej kierowniczki tej placówki, pani Ewy Łosie, dostałem dostęp do tych materiałów, i tak to się zaczęło. Tam są zgromadzone rękopisy, przede wszystkim jej, ale również męża, Jana Śpiewaka, poety. Można powiedzieć, że jest to największy taki zbiór w Polsce. Parę rzeczy jest rozproszonych jeszcze po różnych archiwach, muzeach, bibliotekach i sporo jest jeszcze w rękach prywatnych. W Muzeum Lubelskim znajdują się materiały, które pozwalają prowadzić takie studia, prace wydawnicze, różnego rodzaju notatniki, maszynopisy z dziełami, bruliony poetyckie. Tam w tych zbiorach, to jest ciekawe, są nie tylko materiały takie literackie, ale są na przykład i rysunki, prawda? Nie tylko rysunki, fotografie.
Fotografie, rysunki.
Ona z pasją fotografowała, rysowała. Taka ciekawa rzecz. Zawsze, gdy wyjeżdżała gdzieś, ona sporo podróżowała po różnych miejscach, przede wszystkim w Europie. Zawsze zabierała ze sobą, oprócz jakiegoś notatnika, prowadziła dziennik, można powiedzieć, dziennik podróży. Zabierała jeszcze zeszyt, w którym wpisywała wiersze, bo wtedy też tworzyła w tych podróżach. Zabierała notatnik, w którym rysowała. Zabierała aparat, w którym fotografowała to, co jej się podobało i z tego można ułożyć po prostu no, bardzo ciekawe publikacje, które dokumentują to, w jaki sposób ona przeżywała te wyjazdy, te nowe przestrzenie. Jedna taka malutka publikacja wyszła parę lat temu w Krasnym Stawie, bo Kamińska to nie tylko... Ona w ogóle o Lublinie, owszem, mówiła, wspominała, pamiętała, ale mówiła przede wszystkim moja Lubelszczyzna. To jest jej miejsce na ziemi, Lubelszczyzna, mimo że większość życia była związana z Warszawą. No i w Krasnym Stawie jest konkurs poetycki, ona tam się urodziła, przynajmniej tu jest pewien spór, gdzie ona się urodziła. Na pewno była ochrzczona w Krasnym Stawie, tak? Tam jest konkurs poetycki imieniu Anny Kamińskiej. Przy okazji jednej z tych edycji została opublikowana malutka książeczka, taki notatnik rzymski. I tam zostały wydrukowane też jej szkice z Rzymu, takie rysuneczki, prawda? Więc można to zrobić i jedna taka publikacja już jest.
Kiedy miała 5 lat, rodzina przeprowadziła się do Lublina, ale przecież dziadkowie w Świdniku, więc rzeczywiście moja Lubelszczyzna.
Tak. Była bardzo mocno związana z Lublinem. Jako kilkulatka razem z rodziną przyjechała do Lublina, tutaj się uczyła w Szkole Powszechnej imienia Marii Konopnickiej, potem w Gimnazjum Unii Lubelskiej. Tutaj w Lublinie też spędziła i w Świdniku spędziła lata wojny, zdała maturę na tajnych kompletach, zdała maturę konspiracyjną, uczyła na tajnych kompletach. Po wojnie w Lublinie właśnie zadebiutowała, pojawiła się jako poetka, kiedy w 1945 roku na łamach pisma Odrodzenie po raz pierwszy ukazały się drukiem jej wiersze. W tym samym roku miał zresztą miejsce debiut książkowy Anny Kamińskiej. Kilka jej utworów weszło do zbiorowego tomiku Wybór wierszy poetów lubelskich. I tu też w Lublinie po wojnie zaczęła studiować filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A zatem tutaj w Lublinie ukształtowała się jej osobowość, wykrystalizowały się jej zainteresowania. Tu w Lublinie odkryła swoje powołanie, swoją pasję literacką. Zresztą bardzo wcześnie to swoje powołanie odkryła i bardzo wcześnie też zaczęła terminować w rzemiośle literackim.
Wcześniej, bo miała, zdaje się, kilkanaście lat.
Kilkanaście lat, tak. Pierwsze znane nam, pierwsze zachowane próby poetyckie Anny Kamińskiej pochodzą z 1931 roku. Właśnie wtedy 11-letnia Ania Kamińska powołała do życia pisemko Poranek i wydawała to pisemko przez kilka lat jako miesięcznik w ilości 3 egzemplarzy na okładce tego czasopisma. W niej oczywiście tytuł Poranek, a poniżej informacja redaktorka Anna Kamińska. I właśnie w tym poranku zamieszczała swoje wiersze, prozę, układała rebusy, krzyżówki. Zresztą to było ogromne przedsięwzięcie, bo jak wynika z juweniliów przechowywanych w Muzeum Czechowicza, Ania Kamińska nie tylko założyła pismo, ale stworzyła też bibliotekę Poranka, w ramach której wydawała kolejne rękopiśmienne tomiki poetyckie. Te tomiki też są w naszym muzeum przechowywane. I co ciekawe, ona nie tylko bardzo wcześnie zaczęła pisać, ale ona też od samego początku była bardzo świadoma swojego pisarstwa, bardzo nad nim pracowała, nad swoim rozwojem poetyckim. Dowiadujemy się tego z listów do matki, które wówczas pisała, zresztą w 1935 roku wydała rękopiśmienny tomik Wybór wierszy. A więc dokonała wyboru tych najlepszych swoich utworów i ten tomik świadczy o właśnie takiej umiejętności spojrzenia z dystansu na swoją twórczość, o krystalizowaniu się samoświadomości twórczej. Więc ja już tylko jedno zdanie dopowiem. Właśnie ten bardzo wczesny, bardzo długi okres terminowania w rzemiośle literackim potwierdza słowa Zofii Zarembianki, która mówiła, że Anna Kamińska jest poetką z powołania, gdzieś w samym rdzeniu swojego człowieczeństwa, dla której pisanie stało się naturalnym oddechem jej życia, sposobem zamieszkiwania przez nią świata.
Państwo nie dostali takiego zlecenia, proszę się zająć Anną Kamińską. To wszystko jest, czuję, że z wielkiej pasji, a może nawet z wielkiej fascynacji i miłości. Kim jest dla was Anna Kamińska?
To jest zawsze tak, że po śmierci poety czy poetki zawsze następuje taki czyściec, okres takiego czyśćca i teraz ocaleje czy nie ocaleje, prawda? Można sobie zadawać pytanie. To zajmuje zwykle ileś tam lat. No. I teraz ja mogę powiedzieć tak, że po lekturze ponownej, nie wiem, notatnika czy tych wierszy, po latach przecież, nie? Mogę stwierdzić, że znaczna część tej twórczości zupełnie się nie zestarzała i to są rzeczy niesłychanie mocne. I to jest taka twórczość dalej aktualna. No dla mnie to jest... To jest taki osobny, nie wiem jak Ania to odbiera, dla mnie to jest w poezji polskiej głos zupełnie osobny, przede wszystkim dlatego, że w tym okresie, kiedy Anna Kamińska pisała, no to był taki ciekawy czas, wymuszone to też trochę było, nie tylko przez mody literackie, ale i przez warunki takich wielkich ironistów. Anna Kamińska była na antypodach tego wszystkiego, to nie była ironistka, ona pisała, to była pisarka wielkiego serio. I teraz po latach, gdy się do tej twórczości wraca, to można powiedzieć, że to jest to, co ją ocala. Ona zresztą miała takie głębokie przekonanie, że ta postawa ironiczna jest pewnego rodzaju ucieczką w wielu przypadkach. Znaczy to jest ucieczka kogoś, kto albo nie ma odwagi zadawać poważnych pytań, albo nie ma odwagi odpowiadać na nie, albo po prostu nie ma nic do powiedzenia. Tymczasem ta jej twórczość to jest twórczość wyrastająca z takiego przekonania, że człowiek zasługuje na to, żeby do niego mówić serio i bez grymasów, prawda? I to jest taka twórczość. Moim zdaniem ona się nie zestarzała i to jest co, nie wiem jak Ania, ale mnie to na przykład u niej ujmuje, w tej dojrzałej twórczości.
Tak, ja też myślę, że ta twórczość się nie zestarzała i że warto ją przypomnieć, warto Annę Kamińską czytać. Ja myśląc o poezji, czytając poezję, czy zastanawiając się nad nią, lubię przekładać poezję na pewne obrazy. W ten sposób łatwiej ona do mnie dociera. No taki jest mój sposób myślenia. I kiedy myślę o poezji Anny Kamińskiej, to mam przed oczami taki obraz, który tutaj może tak opiszę. Anna Kamińska w notatniku w latach 70. zamieściła taki zapis. Lukubrare, pisać przy świetle lampy. Otóż Sergiusz Sterna-Wachowiak w jednym ze swoich tekstów postuluje potrzebę powołania do życia nowego gatunku literackiego, któremu on nadaje nazwę lukubracja. I ja myślę, że twórczość Anny Kamińskiej, moim zdaniem, bardzo dobrze przynależy do tego nieistniejącego, co prawda, jeszcze gatunku literackiego. Bardzo często w poezji Kamińskiej pojawia się doświadczenie cierpienia, bólu, rozpaczy, ale zawsze ta ciemność egzystencjalna jest tutaj rozświetlona przez światło, takie światło wiary. Ale z drugiej strony wiara w poezji Kamińskiej nie ma nic wspólnego z taką tradycyjną religijnością, raz na zawsze zdobytą, pozbawioną wewnętrznych napięć, sprzeczności, wątpliwości. Wręcz przeciwnie, właśnie w poezji Kamińskiej pojawia się zapis wiary, która jest procesem, która jest ciągle zdobywana. Jest walką ciemności i światła. Ta kategoria ciemności u Anny Kamińskiej jest dla mnie bardzo istotna, bo w niej jest jakaś taka ogromna prawda. Właśnie kategoria ciemności, która jest, można powiedzieć, łaską, jest przestrzenią świętą, ponieważ to właśnie ta ciemność pokazuje nam, że Bóg jest niepojęty. To właśnie ciemność chroni nas przed projektowaniem naszych własnych uczuć, wyobrażeń na rzeczywistość prawdy. Myślę więc, że rzeczywiście wiele utworów Anny Kamińskiej można rozpatrywać, ja je tak postrzegam, jako takie lukubracje, to znaczy teksty pisane przy świetle lampy, a zatem zawsze we wnętrzu światła, ale zawsze też na krawędzi ciemności. Bardzo szanuję w przypadku Anny, w twórczości Anny Kamińskiej, to, że ona ma ogromną taką odwagę w zgłębianiu zasadniczych, takich oczywistych, wydawałoby się, prawd. Często cytowała myśl Simone Weil. Nie należy starać się zrozumieć rzeczy nowe, ale cierpliwością, wysiłkiem i metodą, całym sobą należy zgłębiać prawdy oczywiste. Dla mnie kluczowe, dla zrozumienia Anny Kamińskiej wydaje się słowo cierpliwość. To była poetka wielkiej cierpliwości. Ja, myśląc o poezji Anny Kamińskiej, określiłabym ją takim oksymoronem nieokiełznana cierpliwość. Bo z jednej strony ona cierpliwie rozważa wciąż na nowo, ciągle na nowo te same, te oczywiste, ostateczne prawdy. A jednocześnie cały czas ta cierpliwość nie przeradza się w rutynę. Jest w niej mnóstwo napięcia, emocji, prawdy, takiego autentycznego, głębokiego przeżycia.
Mówiłaś o tej religijności. Jedną z ważnych dla niej osób był Adam Warzyk. W jednym z zapisków notatnikowych wspomina, jak Warzyk zwykł mówić. Mówi, że on nie miał już zębów, nosił szczękę w kieszeni marynarki. Strasznie se plenił, a to był taki człowiek z temperamentem. Łapał zawsze kogoś tam w redakcji twórczości, gdzie ona pracowała, i prorował bardzo długo z zapałem. Miał bardzo ostre sądy, jeżeli chodzi o literaturę. I mówi, że kiedyś właśnie taki właśnie Adam Warzyk złapał ją gdzieś tam w redakcji i mówi do niej: słuchaj, mówi, ty jesteś największą poetką religijną w XX wieku. Mówi do niej, nie, ja ci to mówię, Warzyk ci to mówi. I to myślę, że Ania bardzo dobrze powiedziała, że, znaczy ja się z tym zgadzam, bo bardzo łatwo jest tutaj źle zrozumieć tę kwalifikację poetka religijna. Znaczy bardzo łatwo jest to zrozumieć w taki prosty, wyznaniowy sposób. Ona z tą religijnością się też wadziła, prawda? To jest poetka zwątpienia przede wszystkim. Zwątpienia, które ona potrafiła przekuć w wiarę. To jest takie paradoksalne.
To jest ta religijność też, do której ona dochodziła, bo tak, przywołajmy tak. Jej dzieciństwo. Religijna matka i stająca w opozycji Anna. Ona do tej religijności dochodziła. Nie wiem, jaką rolę odegrała tutaj na przykład znajomość z księdzem Janem Twardowskim.
Myślę, że miała bardzo duże znaczenie. To była zresztą bardzo piękna przyjaźń. Przyjaźń Anny Kamińskiej i księdza Jana Twardowskiego. Ta przyjaźń znalazła zresztą odzwierciedlenie, pewne refleksje tej przyjaźni odnajdujemy w twórczości obojga autorów. Ten poetycki dialog rozpoczęła Anna Kamińska wierszem Ptasi domek drewniany, który napisała w 1969 roku po wizycie w mieszkaniu księdza Twardowskiego. Kilka lat później ksiądz Twardowski zadedykował Annie Kamińskiej wiersz Spieszmy się kochać ludzi. Wiersz obecnie bardzo dobrze znany, popularny, często cytowany.
Ale nikt nie pamięta, że to jest wiersz napisany dla niej.
Wiersz napisany właśnie dla Kamińskiej. A Anna Kamińska zresztą na ten utwór odpowiedziała wierszem Puste miejsca. Wierszem rozpoczynającym się słowami nikogo nie zdążyłam pokochać, choć tak bardzo się spieszyłam. Ten dialog z księdzem Twardowskim trwał również później. Kilka wierszy związanych z osobą księdza pojawia się również w tomie Anny Kamińskiej Dwie ciemności. Ksiądz Twardowski towarzyszył Annie Kamińskiej w różnych bardzo ważnych i trudnych dla niej chwilach życiowych. Wspiera ją po śmierci męża Jana Śpiewaka. Towarzyszył konwersji poetki jako kapłan, duchowy przewodnik, jej przyjaciel. Był dla niej bardzo ważną osobą. Zresztą w Muzeum Józefa Czechowicza przechowujemy bogaty, liczący prawie 200 listów, zbiór listów księdza Twardowskiego do Anny Kamińskiej. Do jednego z listów z 1962 roku ksiądz Twardowski dołączył obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem i na tym obrazku zapisał takie słowa: drogiej poetce, pani Annie Kamińskiej, wierny do ostatniej kropli atramentu. I rzeczywiście te słowa odczytane po latach brzmią proroczo. W nich zawiera się przeczucie i zapowiedź bardzo pięknej przyjaźni, która trwała do końca życia Anny Kamińskiej. Tej przyjaźni pozostał ksiądz Twardowski wierny do końca swojego życia. Napisał piękne wspomnienia o Annie Kamińskiej, no i uczestniczył też w wielu bardzo ciekawych wydawniczych inicjatywach przybliżających, przypominających sylwetkę tej poetki.
Jeżeli już mówimy o tych takich patronach i tego rozwoju, prawda, też duchowego, się chciałbym jeszcze upomnieć o jedną osobę, o Szymona Dattnera.
Tak.
Nie jestem specjalistą od twórczości Szymona Dattnera, ale ja bym go tak nazwał takim strażnikiem pamięci o Żydach w Polsce w okresie PRL-u. Prawda, o tym losie żydowskim. Był ojcem też Heleny Dattner, która była żoną Pawła Śpiewaka, prawda, syna Anny Kamińskiej. Dlaczego Szymon Dattner? To już nie mówię o tym, co ona mu zawdzięcza tam w rozmowach, prawda, wiele rzeczy tam na pewno wychodziło, no to często notowała w notatniku, ale on ją uczył języka hebrajskiego i dzięki niemu ona czytała, no powiedzmy, Stary Testament, Biblię hebrajską w oryginale. Tłumaczyła psalmy, tłumaczyła Księgę Koheleta. To jest zupełnie inna lektura przecież. To jest to, co ją też różnia na tle innych pisarzy polskich. No, w XX wieku było sporo takich dobrych przekładów psalmów. Wszyscy pamiętają o Miłoszu, ale mało kto pamięta już, że Miłosz nie tłumaczył z hebrajskiego, a ona tak. I to są zupełnie inne tłumaczenia. I myślę, że to doświadczenie też takiego bezpośrednio... Ona miała taką tendencję sprawdzać, po prostu schodzić do źródeł i sprawdzać wszystko całą sobą. I to jest to, że nie ufała tym przekładom. Prawda? Pytali, po co to robisz, nie? Po co w tym wieku jeszcze uczysz się? Ona miała tam, nie wiem, po 40 była zdrowo chyba, gdy zaczęła się uczyć tego hebrajskiego. Zresztą to miało taką zorganizowaną formę, z tego co ja pamiętam, co się mówi o tym, że Dattner ją egzaminował, wypisywał jej dyplomy, miała coś w rodzaju indeksu, prawda? To było też na pewno ta lektura źródeł i to na takim poziomie, prawda? No, Biblię hebrajską w oryginale. To było też na pewno bardzo formujące dla niej.
Profesor Kruszewski w świetnym wstępie do trzech tomów stawia niekoniecznie żartobliwe pytania, nie tylko kiedy ona to wszystko zdążyła napisać, ale też kiedy ona zdążyła to wszystko przeczytać, bo jej erudycja była ogromna. Trzy tomy to nie wybór.
No nie jest to wybór, to ambicja była taka, żeby to zebrać, ale powiem szczerze, że tutaj na przeszkodzie, żeby to był absolutnie kompletny zbiór, to tego nie można powiedzieć. Na przeszkodzie stanął przede wszystkim koronawirus, prawda? No, podam taki przykład, nie można już było tego dnia, kiedy tam pojawiła się osoba, na przykład w Bibliotece Narodowej w Warszawie, żeby wyciągnąć pewną książkę. Dla mnie tego dnia akurat biblioteka została zamknięta i mimo przeróżnych tam prób nie udało się tej publikacji, która jest w zasadzie tylko tam dostępna, nie udało się tego wyciąć. Ale jednak jest to zbiór, w tym sensie, że są tam w zasadzie wszystkie wiersze, które ona opublikowała w książkach poetyckich. W tym sensie jest to zbiór. Są tam też rzeczy z rękopisów, te najwcześniejsze, kilka, też wybór. I według mojej najlepszej wiedzy raczej wszystko to, co ona zostawiła już później w rękopisie, pod koniec życia już nie wydała przecież pewnych rzeczy. Czego się można jeszcze spodziewać? To jest dobre pytanie, bo nikt tak naprawdę nie opracował takiej kompletnej bibliografii Anny Kamieńskiej. Nikt więc nie może powiedzieć, ile tego znajduje się jeszcze na przykład w prasie. Setki rękopisów, setki tych zeszytów, notatników, ulotnych jakichś rękopisów, też one zawierają jeszcze jakieś utwory, które można by po przebadaniu tej sprawy, można by prawdopodobnie włączyć do takiej publikacji. Ale wydaje mi się, że ta formuła wiersze zebrane, ona nie jest jakaś taka szczególnie fałszywa. Ona, to jest zbiór, w najlepszej wierze robiony.
A układ tego?
To jest sprawa trochę skomplikowana. Układ jest taki, że jest chronologiczny, prawda? Ale to jest ból dla każdego edytora, który się z tą problematyką mierzył. Bardzo często zdarza się tak, że autorka bądź autor przedrukowuje swoje wiersze i przedrukowując zmienia je. No i mamy na przykład jeden wiersz, który ten sam wiersz, ale funkcjonuje pod dwoma różnymi tytułami. Teraz pojawiają się takie problemy techniczne, o to, którą z tych wersji w tego typu edycji przedrukowywać, no. Ale te rzeczy zostały tam jakoś rozwiązane, powiedzmy tak.
Czytając po kolei, mamy szansę na to, żeby poznać Annę Kamieńską, jej drogę, to tak. Jak się rozwijała.
To jest pytanie o to, jak w ogóle z taką twórczością obcować, bo tak jak pani mówi, ona napisała, no tego jest mnóstwo. Są generalnie dwa sposoby, albo czytam to, co mnie interesuje, albo jednak podejmuję ten trud, czytam od początku do końca. Ja może tylko krótko od zalecie tej drugiej drogi. Mhm. Znaczy to jest wtedy po prostu widoczny rozwój poetycki i dramatyzm tej drogi, bo tam się znajdują rzeczy, których poeci zwykle nie przedrukowują już później, prawda? Rzadko kto zgadza się na przedrukowanie juweniliów na przykład, prawda? No, myśmy mieli taką przygodę, że mój kolega Darek Pachocki pojechał, ja z nim w zasadzie pojechałem kiedyś do Wrocławia i tam w prywatnym domu na stercie węgla we Wrocławiu on odnalazł malutki zeszycik. Okazało się, że to jest zeszycik, który prawdopodobnie przez Antoniego Madeja trafił do Józefa Czechowicza i tak do Polskiego Radia i tak się później znalazł we Wrocławiu. I to są wiersze właśnie młodej Julki Hartwig i Hani Kamieńskiej, nie? I myśmy chcieli to z Darkiem Pachockim wydać, ale Julia Hartwig nie wyraziła zgody. Po prostu nie chciała sobie tego przypominać, ma do tego pełne prawo. Ale nam się udało to zebrać i teraz jak się przeczyta to od początku do końca, to widać jak długą drogę ona przeszła pod każdym względem, pod względem formalnym, umiejętności robienia tych wierszy, prawda, takiej technicznej umiejętności, aż do tych najgłębszych problemów schodząc, prawda, jak zmieniała się jej wizja świata, jak zmieniała się jej dykcja poetycka, to wszystko, to jest zupełnie inna lektura. I teraz tam nie pamiętam ile jest tych stron w tych trzech tomach, jakieś 2100...
W każdym tomie około 600 stron.
No tak, to około 2000 stron. No kto ma teraz czas, żeby tak czytać, nie? Jedną poetkę. No ale to jest, moim zdaniem jest to bardzo, może być bardzo płodna lektura.
No dają państwo szansę.
Tak, tak.
Po prostu dają państwo szansę. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się, tak właśnie czytając te trzy tomy? Wiemy już też o zmianach, jeśli chodzi o jej stosunek do religii. Żywo reaguje na historię.
To jest bardzo ciekawy problem. Ja na przykład czytając notatnik teraz po latach, jednak to mnie zaskoczyło, że z jej taką wrażliwością, że jednak tak mało tutaj jest historii w notatniku jej, nie? I podobnie jest chyba jednak w wierszach. To znaczy, to nie jest twórczość oddychająca tą historią, prawda, czy problemami społecznymi. Tam są pewne sygnały. Jest twórczość z okresu stanu wojennego. Mm-hmm. Nie taka znowu dobra, nie? Ale jest. Myślę, że ona była jednak troszkę inaczej zorientowana w swojej twórczości, że to nie była taka twórczość, która by stanowiła zwierciadło epoki, zwierciadło historii.
Też tak myślę, raczej zwierciadło duszy.
Powiedzcie państwo, proszę, poezja na wobec innych form aktywności, jest ich bardzo dużo. Rzecz osobna, czy też to wszystko się przenika?
My mówimy o poezji Anny Kamieńskiej, ale przecież jej twórczość jest bardzo bogata, niezwykle różnorodna. Anna Kamieńska pisała też prozę, pisała książki dla dzieci i młodzieży.
Słuchowiska?
Tak, jest autorką słuchowisk. Pisała dramaty w tym młodzieńczym okresie życia. Poza tym tłumaczyła z bardzo wielu języków, z języka rosyjskiego, bułgarskiego, czeskiego, łacińskiego, hebrajskiego. Była też eseistką. Bardzo piękne są eseje biblijne. Myślę, że ta twórczość jest bardzo zintegrowana, że we wszystkich formach, gatunkach literackich, rodzajach literackich podejmowanych przez Annę Kamińską pojawiały się te same wątki, motywy, tematy. To bardzo wyraźnie widać w jej twórczości dla dzieci na przykład. Ona bardzo poważnie traktowała młodego odbiorcę i poruszała w tych książkach takie same tematy, trudne, bolesne niekiedy, które pojawiały się w jej utworach dla dorosłych, w jej prozie, w jej wierszach.
Ona w ogóle była przeciwna takiemu sposobowi pisania dla dzieci, jak na przykład Niziurski uprawiał. Czyli taka powieść awanturnicza dla chłopców, pełna jakichś przeróżnych perypetii, tajemnic, prawda? Tak to tam ta fabuła jakoś pędzi do przodu przez jakieś niesamowite zupełnie epizody. Ona mówi, że to w ogóle jest chybione, nie? Dlatego, że ona miała bardzo ciekawe tutaj zdanie na ten temat, dlatego, że ona mówi, w ogóle świat w oczach dziecka jest jednym wielkim cudem. I mówi, nie trzeba się silić na żadne tajemnice, na żadne właśnie takie awantury, dlatego, że proste rzeczy dla dziecka mają charakter nadzwyczajny. Mówi, tak trzeba pisać. Trzeba pisać dla dzieci, patrząc na świat oczami dziecka. I to jej rzeczy dla dzieci chyba takie były. To jej się chyba udało. Skąd ta wielość tych różnych form, zainteresowań? Ona po prostu traktowała to, co robi, jako pracę. Owszem, ona tak zarabiała, ona, można powiedzieć, prawda, to był jej zawód, ale też pracę w takim głębszym sensie. To znaczy, my jesteśmy przecież jako ludzie skazani na pracę. My jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki temu, że pracujemy, prawda? I ona siebie wykuwała w tej pracy. To był nie tylko taki, to nie był tylko zawód pisarki, tylko to była pewna droga życiowa. I ona tę drogę życiową realizowała w sposób niezwykle zdyscyplinowany. To znaczy, nie było dnia, żeby ona nie pracowała. I nie mówię tutaj o takiej pracy, to widać z jej notatników, z jej listów, że ona pracowała po prostu godzinę, dwie dziennie, tylko to było kilka godzin dziennie ślęczenia w zamkniętym pokoju zwykle przy biurku, prawda? I wtedy stąd to mnóstwo. Po prostu ona systematycznie, wiele godzin codziennie, nie dawała sobie żadnej dyspensy, pracowała ciężko.
Doktor Anna Marcinczak z Muzeum Czechowicza i profesor Wojciech Kruszewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.